Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek spotkał się z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej. Luteranie liczą na udział Kościoła w 500-leciu reformacji. Papież przypomina o nowych rozbieżnościach natury etycznej i antropologicznej. Ksiądz Angelo De Donatis, przyszły papieski rekolekcjonista, zdradza kulisy swojej znajomości z Franciszkiem. Był jednym z pierwszych rzymskich kapłanów, których Franciszek zaprosił do Watykanu na obiad. 21 października zapraszam na wieczorny program informacyjny. Ojciec Święty zachęca do pielęgnowania życia sakramentalnego, napisał o tym dzisiaj na Twitterze. Aby poznać Pana, ważne jest spotykanie się z Nim, słuchanie Go w milczeniu przed tabernakulum, przystępowanie do sakramentów, czytamy w papieskim twicie. Dialog katolicko-luterański trwa już od pół wieku, przypomniał o tym papież, spotykając się z delegacją Światowej Federacji Luterańskiej i przedstawicielami Luterańsko-Katolickiej Komisji do Spraw Jedności. Franciszek nie ukrywa nowych trudności, jakie pojawiły się w tym dialogu. Wynikają one z nowych rozbieżności w kwestiach etycznych i antropologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do rodziny i seksualności. Z poczuciem głębokiej wdzięczności do Pana Jezusa Chrystusa patrzę na liczne postępy relacji katolicko-luterańskich w ostatnich dziesięcioleciach. Dokonano ich nie tylko w dialogu teologicznym, ale także przez braterską współpracę w wielu dziedzinach duszpasterstwa, a zwłaszcza przez rozwijanie ekumenizmu duchowego. To właśnie On jest w pewnym sensie duszą naszej drogi ku pełnej komunii i pozwala już teraz zakosztować niektórych jej owoców, nawet jeśli są one niedoskonałe. Na tyle, na ile przybliżamy się w pokorze do ducha naszego Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy pewni, że zbliżamy się też między sobą. A na ile prosimy Pana o dar jedności, jesteśmy pewni, że weźmie On nas za rękę i że to On będzie nas prowadzić. Trzeba pozwolić, aby wzięły nas ręce Pana Jezusa Chrystusa. Zachwycony dzisiejszym spotkaniem z papieżem jest przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, biskup Munip Yunan. Ma on wielkie nadzieje na wspólne katolicko-luterańskie obchody 500-lecia reformacji. Nie zgadza się on z obiekcjami katolików, którzy twierdzą, że nie da się świętować rocznicy rozbicia Kościoła. Według niego reformacja nie była rozbiciem, lecz tchnieniem ducha, którego do dziś potrzebują wszystkie kościoły, również katolicki. Jesteśmy zawsze pod wielkim wrażeniem serdeczności i pokory papieża względem nas. Na tym polega duch ekumenizmu i duch miłości. Byłoby dla nas wielkim zaszczytem, gdyby papież zechciał uczestniczyć w obchodach 500-lecia reformacji. Byłby to znak dla świata. Dlatego ponawiamy nasze zaproszenie i nalegamy, by papież je przyjął, bo musimy pokazać się światu razem. Czujemy, że z Franciszkiem rozpoczyna się nowy etap ekumenizmu. Oczywiście wszyscy poprzedni papieże kontynuowali ekumeniczne starania, ale ten papież daje im nową moc. Traktuje to na poważnie i chce, byśmy zbierali owoce, które da nam Duch Święty. Nie wybrałem jeszcze tematu kazań, wiem tylko, że będą one bardzo proste, mówi ksiądz Angelo De Donatis. To jego Franciszek poprosił o ogłoszenie rekolekcji wielkopostnych, w których obok papieża wezmą też udział najważniejsi przedstawiciele kurii rzymskiej. Ksiądz De Donatis ma 59 lat i jest proboszczem parafii świętego Marka w centrum Rzymu, u stóp Kapitolu. Z papieżem widział się tylko raz, 2 tygodnie po jego wyborze na stolicę Piotrową. Należał on do grona 7 rzymskich księży, którzy zostali zaproszeni przez Franciszka na obiad. Nie była to grupa reprezentatywna dla rzymskiego kleru, lecz kapłani o szczególnej wrażliwości na kwestie społeczne, tacy jak ksiądz robotnik czy dyrektor rzymskiej Caritas. Ksiądz De Donatis siedział po prawej stronie Franciszka. W czasie obiadu opowiedział mu o swojej pracy z młodymi księżmi i doświadczeniach wyniesionych z posługi ojca duchownego w rzymskim seminarium. Franciszek go sobie zapamiętał i po kilku miesiącach się z nim skontaktował, by poprosić go o poprowadzenie rekolekcji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Trzeba szczególnie bronić życia najbardziej bezbronnego, a więc niepełnosprawnego, chorego i nienarodzonego. Każde dziecko nienarodzone, a skazane niesprawiedliwie na aborcję, ma oblicze Jezusa Chrystusa. Są to słowa papieża Franciszka i wydaje mi się, że stanowią doskonały komentarz do debaty, jaka na temat aborcji odbyła się ostatnio w polskim Sejmie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam Państwa na rozmowę z Kają Godek, która prezentowała polskim posłom inicjatywę mającą powstrzymać zabijanie chorych dzieci. W polskim Sejmie przepadł przynajmniej na razie projekt dotyczący aborcji eugenicznej, ale czy możemy powiedzieć, że mimo tej porażki, atmosfera wokół obrony życia, ochrony życia w Polsce jest coraz lepsza, że wręcz możemy powiedzieć, że to życie nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie zaczyna wygrywać?
Myślę, że tak. I myślę, że też ta dyskusja w Sejmie to pokazała. Jak się pokazuje, co to jest aborcja, to ludzie automatycznie skłaniają się ku lepszej ochronie życia dzieci poczętych. No bo to jest coś tak potwornego, że trudno nie być przeciw. W Sejmie udało się powiedzieć kilka rzeczy, które w debacie publicznej jest stale zamilczane. I myślę, że to jest duży plus tego, że ta debata się odbyła. No szkoda, że to się tak skończyło, że w pierwszym czytaniu ten projekt został odrzucony, bo to jest po pierwsze dobry projekt. On miał na celu ochronę życia dzieci. Ale również przykre jest to, że tak potraktowano obywateli, bo przy tym projekcie pracowało naprawdę mnóstwo wolontariuszy, mnóstwo osób, które się bardzo silnie angażowało. Tych podpisów zebrano 450 tysięcy, no to jest niemała suma. Tak. I tak naprawdę posłowie powiedzieli obywatelom, że nieważne, czy wam zależy na czymś, czy nie zależy, to my to wyrzucamy do kosza w pierwszym czytaniu. Przykre.
Przykre, ale skąd taki opór też tych posłów? Ta niechęć wsłuchania się właśnie w głos ludzi, którzy no ich jakby nie było wybrali.
Ja miałam wrażenie, że posłowie nie chcą słuchać tego wszystkiego, co mówiliśmy w Sejmie. I to jest niepokojące, bo jeżeli rozmawiamy o jakiejś rzeczywistości, która jest przerażająca, a rzeczywistość aborcji eugenicznej jest przerażająca z wielu powodów, to jednak powinniśmy pracować nad tym, żeby zmienić tę rzeczywistość. A tu miałam wrażenie, że jest takie podejście ze strony posłów, to jest straszne, nie mówmy o tym.
Tak? Jeżeli nie powiemy, to znaczy, że tego nie ma.
No, trochę tak udawajmy, że tego nie ma, tak? A tutaj ta aborcja eugeniczna jest no, taką bardzo okrutną aborcją z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że to są aborcje, które się wykonuje w 5. i 6. miesiącu ciąży, wcale nie do 3. miesiąca. To jest taki mit. I to się robi tak, że indukuje się poronienie i znane są przypadki, że takie dziecko takie poronienie przeżywa i umiera już no, poza organizmem mamy. Tak? To są potworne sytuacje i też to jest taka tajemnica poliszynela. W zasadzie w szpitalach o tym wiadomo, ale się o tym nie mówi. Może tam nawet szpitale nie bardzo chcą się przyznawać, czy takie przypadki mają, czy nie mają. No, wiemy ze statystyk, które prowadzą kraje zachodnie, że na tym etapie ciąży, na jakim u nas się wykonuje aborcje eugeniczne, te dzieci potrafią przeżyć. No i co? Dzieci duńskie nie różnią się od polskich. No tak samo musi być w Polsce, tylko że trzeba by się przyjrzeć tej rzeczywistości.
Czy choroba dziecka to jest taki standard właśnie do zaproponowania aborcji w Polsce?
Niestety tak. I tutaj pada też takie pytanie, które padło w piątek, bo wielokrotnie występowano o to, żeby Ministerstwo Zdrowia udostępniło dane na poziomie statystyk. Jakie choroby były przesłanką w ubiegłych latach do tego, żeby abortować dziecko? Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że nie zbiera takich danych albo mówi, że to tajemnica lekarska. Nie, to tylko chodzi o statystyki, żebyśmy wiedzieli jakby za co te dzieci się zabija tak naprawdę. No i podobna sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, gdzie ruchy obrony życia bardzo chciały dostać taką listę, nie odmawiano im wielokrotnie, te dane były ukrywane potem, jak te dane znalazły się. Okazało się, że abortowano nie tylko dzieci z ciężkimi wadami genetycznymi, ale i na przykład dzieci z rozszczepem wargi. No to straszne, prawda? I teraz pytanie, jak to jest w Polsce? Bo my mamy relacje położnych i relacje matek. Wiemy, że większość tych dzieci ma zespół Downa, bo tak wynika z tych relacji, ale tak naprawdę na papierze, w formie dokumentu nikt nam tego nigdy nie dostarczył. I pytanie, dlaczego to jest tajemnica? To powinno być wiadome.
Czyli idziemy ku takiemu społeczeństwu, panie Kaju, że każda matka będzie mogła mieć takie dziecko, jakie sobie zapragnie? Blondynka z niebieskimi oczami albo... To jest straszne, co ja mówię w tym momencie.
No, to jest chyba jeszcze odległe, ale tak naprawdę jeśli konsekwentnie pociągnąć dalej ten tok myślenia, że to rodzice decydują o tym, czy takie dziecko chcą, czy takiego dziecka nie chcą, no to w tą stronę właśnie idziemy. Ja zawsze porównuję tutaj ten przykład dziecko bez wady genetycznej i dziecko z wadą genetyczną. Nie mamy wpływu na to, jakie dziecko się pocznie. Dokładnie tak samo nie mamy wpływu na przykład na to, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. No i co, będziemy tłumaczyć, że nie wiem, kobieta jest w ciąży z chłopcem, tak? A tak strasznie chciała mieć dziewczynkę, no zrozummy ją, no ona musi sobie abortować. No absurdalne, prawda? Tutaj też myślę, jest jeszcze jedna kwestia, bo ta aborcja eugeniczna jest pokazywana jako takie miłosierdzie dla rodziców, którzy będą
jako
mieli
coś
bardzo, będą mieli bardzo ciężkie życie, więc zawczasu lepiej zabijmy ich dziecko. To jest kompletne pomylenie pojęć, bo to, że z dzieckiem niepełnosprawnym jest trudniej, to nie znaczy, że mamy zabijać te dzieci. To znaczy, że mamy nasze wysiłki przekierować na udzielanie tym dzieciom pomocy. Tym rodzinom pomocy, a nie na zabijanie dzieci, bo dzieci sprawiają problemy. Zresztą tak przy okazji to nie znam takiego przypadku, żeby jakiś rodzic mówił, że jego dziecko w ogóle nie sprawia mu problemów, więc tak naprawdę to zaraz się okaże, że w ogóle możemy zabijać dzieci, bo wychowywanie dzieci to są problemy. No, absurd.
Pani syn Wojtek, no właśnie jest chory na zespół Downa. Czy pani kiedy było to rozpoznanie, oprócz właśnie powiedzenia przez lekarza, że ten problem, w cudzysłowie, można jeszcze rozwiązać, dostała właśnie od lekarza jakąkolwiek inną pomoc?
Dostałam skierowanie na jakieś 2 dodatkowe badania i było powiedziane, że no, przebadamy go dodatkowo, ale zasadniczo to musi się pani liczyć z tym, że to już się nic nie da zrobić. Natomiast wszelkie takie rzeczy, których ja potrzebowałam w tym momencie, czyli na przykład kontakt do jakichś ludzi, kontakt do jakiegoś stowarzyszenia, to wszystko musiałam przegrzebywać tak naprawdę internet, dowiadywać się od znajomych. Systemowej pomocy w zasadzie brak. Ja wiem, że jest kilka placówek w Polsce, które mają na przykład pomoc psychologiczną dla kobiet w takiej sytuacji, ale to są naprawdę chlubne wyjątki, bo większość placówek w ogóle o czymś takim nie myśli. To się mówi, że wtedy kobieta sobie sama decyduje, co będzie robiła, tak? A no ja o tym też wielokrotnie mówiłam. To nie są warunki do decydowania o takich rzeczach. Dziecko ma żyć, bo ma żyć, tak? A to, że mówimy, że te kobiety idą na aborcję, bo one tak zdecydowały, no to naprawdę jest niezrozumienie tych realiów emocjonalnych. Kobiety naprawdę trzeba wesprzeć, a nie podsuwać jej rozwiązania w postaci zabicia dziecka, no bo to po prostu łatwo zrobić błąd na całe życie.
Kiedy pani się tak naprawdę zaangażowała w ruch obrony życia?
Już mój syn miał wtedy 3,5 roku. Ja się wtedy kontaktowałam z Fundacją PRO, bo zobaczyłam, że oni robią akcje społeczne przeciwko aborcji eugenicznej. Tu też się nałożyło to, że ja potem byłam w drugiej ciąży z moją córką i zobaczyłam, że cała ta, można powiedzieć, taka histeria wokół wad genetycznych i prowadzenia ciąży tak, żeby wychwycić wady genetyczne, że to w ogóle jest jakieś, nie wiem, no najważniejsze chyba, żeby kobieta ciężarna przebadała genetycznie dziecko. We mnie to spowodowało straszny opór i straszny niesmak. I zobaczyłam, że rzeczywiście ta ustawa w obecnym kształcie wykształca w lekarzach takie myślenie, że trzeba te dzieci zawczasu wyeliminować. Ja wtedy się zaangażowałam bardziej w pracę fundacji. No i się naprawdę cieszyłam, że jest takie środowisko, gdzie można coś takiego robić.
Spotyka pani kobiety, którym to środowisko pomaga?
My nie pracujemy zasadniczo bezpośrednio z kobietami jako fundacja, tak? My to zawsze mówimy. Każdy z nas jest powołany do takiej działalności, natomiast no, my jako fundacja mamy wpisane pewne cele, takie raczej kształtujące świadomość społeczną. To też musimy pamiętać, że tak jak jest obecnie w ustawie aborcyjnej, jeśli ludzie widzą, że ta ustawa wygląda w ten sposób, to mają taką tendencję do myślenia, że jeśli ktoś ma dziecko niepełnosprawne, to trudno, jego decyzja i cóż, no zostawiamy go z tym, piękna decyzja, ale niech sobie radzi. W momencie, kiedy my zaczynamy mówić o tym, że no nie wolno zabijać dzieci, że to powinno się dziecko urodzić, czy się czuje na siłach, czy się nie czuje na siłach, tak? To w ogóle jakby nasze uczucia i nasza ocena naszej sytuacji tu nie powinna być decydująca. Wtedy ludzie zaczynają myśleć, no tak, trzeba pomagać takim rodzinom, więc chociaż tak naprawdę my jako fundacja bezpośrednio nie prowadzimy na przykład jakiegoś punktu pomocowego dla kobiet, to są to działania, które się uzupełniają, bo my kształtujemy społeczność. Wrażliwość, myślenie i w ogóle jakby podejście do sprawy ze strony osób trzecich.
Ja osobiście wielokrotnie pisząc wiadomości o aborcji, byłam uczulana na to, żeby nie pisać właśnie, że to jest zabieg. Co więcej, wielokrotnie nasi słuchacze dzwonili i protestowali, mówiąc, że tak, o tym nie można mówić. Panią poproszono w Sejmie o coś zupełnie innego.
Ja wywołałam w Sejmie burzę tym, że powiedziałam zabijanie dzieci. Nie wiem dlaczego, skąd ta burza. To znaczy, domyślam się. Znaczy, jeżeli ktoś popiera aborcję, to popiera ją dlatego, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co to jest, albo nie chce sobie zdawać sprawy z tego, co to jest. Chce po prostu tę rzeczywistość zakłamać.
Ale tym bardziej musimy odkłamywać te pojęcia, tak, prawda? Bo to nie tylko aborcja, bo tak, to idzie potem tak, dalej. Oczywiście. Potem mamy eutanazję, słodką śmierć.
O tak, selekcję ludzi, no oczywiście. Ja powiem tak, ja się z tych słów nie wycofuję i się nie wycofam. I nie wiem, nawet usłyszałam, że ja będę miała proces za te słowa. Nie wiem dlaczego. Fakty są, jakie są. Dziecko najpierw żyje, potem jest martwe, to w wyniku działania człowieka. To jest po prostu zabójstwo. Bardzo mnie dziwi, że posłowie są tacy wrażliwi na słowa, a nie wrażliwi na rzeczywistość.
Co dalej? Co planujecie?
Planujemy ten temat drążyć, dalej działać w społeczeństwie. I to Fundacja PRO robi bardzo dobrze. Robi przez wystawy, przez pikiety, przez pisanie i upublicznianie pism do szpitali i ze szpitali. Myślimy też o akcji ustawodawczej, jeszcze nie wiemy kiedy, nie wiemy w jakiej postaci. To nie jest tak, że taki temat można zostawić, bo posłowie zagłosowali tak, a nie inaczej. Tak, my wiemy, że jest duże poruszenie w społeczeństwie, że dużo ludzi o tym pisze. I to nie jest tak, że można tym ludziom powiedzieć, no to dobrze, słuchajcie, no Sejm przegłosował to i my więcej nie będziemy nic robić. To by było też nie fair w stosunku do tych ludzi. No i też nie fair w stosunku do tych dzieci, które na te ustawy czekają.
Pani Kaju, obronę życia często próbuje się sprowadzić do tego, że to jest sprawa katolickiego ciemnogrodu. A nawet jeżeli nie ciemnogrodu, to na pewno właśnie, że to jest sprawa stricte kościelna, związana z poglądami religijnymi. Czy w waszej fundacji są tylko ludzie wierzący?
My o to w ogóle nie pytamy, jak ludzie przychodzą, więc nawet nie jestem w stanie pani redaktor na to pytanie odpowiedzieć, czy tu są ludzie tylko wierzący, czy ludzie wierzący i niewierzący.
No tak, ale to pokazuje, że to nie jest sprawa religii, tylko że to jest sprawa ogólnoludzka, prawda?
Absolutnie.
Właśnie ten punkt wyjścia.
Ja to zawsze mówię, ja bym tutaj nie odmawiała ludziom niewierzącym prawa do bycia osobą moralną i kierowania się ogólnoludzkimi wartościami etycznymi. To nie jest tak. Znaczy, ja powiem szczerze, na miejscu takiej osoby niewierzącej, która słyszy, że tylko ludzie wierzący są za ochroną życia dzieci poczętych, ja bym się, szczerze mówiąc, obraziła. No bo co? No to, że ktoś nie jest wierzący, to od razu znaczy, że jest za zabijaniem dzieci? No nie. Na pewno wsparcie Kościoła katolickiego jest cenne i jest pomocą, tak? I też ta współpraca osób świeckich z osobami duchownymi, czy też z hierarchią kościelną jest tutaj ważna. Ale to naprawdę nie jest tak, że my tu jesteśmy, nie wiem, jakimiś wysłannikami kościoła jednego czy drugiego. Ja pamiętam taką komisję w Sejmie, gdzie rozmawialiśmy na ten temat, no i ktoś tam powiedział któryś z posłów, my jako katolicy powinniśmy chronić życie. I odezwał się poseł Godson, przepraszam, ja też, a ja jestem protestantem. To nie jest tak, że tutaj będziemy się odpytywać z poglądów religijnych, a potem dopiero z poglądów na ochronę życia.
Trudno jest bronić życia?
Nie wiem, czy ja sobie takie pytanie zadaję. Raczej sobie zadaję pytanie, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Poza tym ja mam w domu taką małą 5-letnią motywację, która biega i jest słodka, kochana. Nawet jeśli sprawia problemy, to nie wyobrażam sobie życia bez mojego syna. I po prostu patrzę na niego i mnie tak irytuje to, że ktoś za to, że dziecko jest takie, zabija takie dziecko, że naprawdę tutaj dużo trudności może być, ale ważne jest to, żeby robić coś w tej sprawie.
Co by chciała pani przede wszystkim, żeby ludzie, którzy no nie wierzą w to, że aborcja eugeniczna jest czymś złym, zrozumieli jako pierwszą rzecz?
Chciałabym, żeby zrozumieli, że nie można kogoś skreślić na starcie. I to jest to, czego ja doświadczam na co dzień. Widzę mojego syna, widzę, kim on jest. To, że on ma zespół Downa, to jest jakaś cecha. Ja o tym mówię teraz, tak, mam syna z zespołem Downa, ale to jest jakaś cecha kolejna z rzędu. Pierwsze, co powiedziałabym o nim, to na pewno nie to, że ma zespół Downa, tylko różne inne rzeczy na jego temat, no bo on jest człowiekiem, tak jak każdy z nas ma to, co lubi, czego nie lubi, emocje, relacje z innymi ludźmi. Bardzo bym chciała, żeby ludzie zobaczyli, że za to, że ktoś ma problemy zdrowotne, takie czy inne, nie można pozbawiać go jego godności i jego człowieczeństwa.
Przypomnę, że naszym gościem była Kaja Godek z Fundacji PRO Prawo do Życia. I tą rozmową kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania nas jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.